Ja uważam, że Księga Objawienia jest drugą Ewangelią, bo tak naprawdę to jest objawienie o Chrystusie. I dojdziemy do tego za chwilę, ale zanim zaczniemy studiować tą księgę, zrobimy przedmowę do tej księgi, zobaczymy, jak ta księga jest napisana, zrobimy taki bardzo krótki zarys tylko problemów czy sytuacji, których musimy też poruszyć, zanim zaczniemy rozmawiać i czytać tą księgę. Dzisiaj mamy pani czytelnik z nami, pani Kasia, także ona będzie czytać dla nas. Mój polski nie jest najlepszy, kiedy czytam, także zapraszam.
Autor nazywa siebie Jan. Fakt, że używa tylko swojego imienia bez dalszych identyfikacji, takich jak miejsce urodzenia itp., sugeruje, że zna kościoły i jest przez nich znany. Pisze do 7 kościołów w Azji, a jego imię wystarcza, aby poświadczyć autorstwo Jana i nadać autorytet tej księdze.
Czy to będzie słychać?
Będzie.
Aha, żeby nagrywać. Okej.
To... Nie możesz, przepraszam, tak wstawać, bo zasłaniasz
Dobrze. Okej. Okay. Tak. Teraz jest dobrze? Okej. A więc co żeśmy się nauczyli? On używa tylko swoje pierwsze imię. Czy muszę to komentować, czy to jest dość jasne? Dość jasne? Okej.
Okay. Wcześniej ojcowie Kościoła, Kremen z Aleksandrii, Justynian Męczennik, Ireneusz, Tertulian, uważali, że autorem objawienia był Jan Apostoł, syn Zebedeusza, autor 4 Ewangelii i 3 listów.
To jest to, co ja uważam też. Nie każdy się z tym zgadza.
Współcześni teologowie nie zgadzają się dziś z tym, że Jan Apostoł napisał objawienie. Argumentują, że jest różnica w stylu pisania, gramatyce i teologii między Księgą Objawienia a resztą jego pism. To prawda, że styl i gramatyka są różne.
Przeczytamy dalej.
Jednym z powodów jest to, że Jan był Żydem palestyńskim, a język grecki był jego drugim językiem. Kiedy pisał Ewangelię, najprawdopodobniej zaangażował sekretarza, co było bardzo popularną praktyką w jego czasach.
To jest coś, co w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie często się powtarza. Jan oczywiście był palestyńskim Żydem, grecki był dla niego drugim językiem. Nie mógł tego języka wyszlifować i co było też dobre w tym sensie, że kiedy widział tę wizję, opisał to właśnie w takim języku, jaki to widział. Gdyby miał to poprawić przez styl pisania, na pewno by stracił na tych wizjach, które były mu dane. Także Bóg to zorganizował akurat w taki sposób, gdzie te wizje były mu dane, on opisał dokładnie to, co widzi, i przedstawia nam te wszystkie wizje. Z tego mamy większy pożytek, niżeli szlifowanie tego języka.
Podczas gdy na Patmos sekretarzem nie mógł się posłużyć i tym samym skontrolować gramatyki. Dla przykładu, Paweł korzystał z pracy sekretarzy w liście do Rzymian, Koryntian i Kolosan. Piotr czynił to samo w swoim liście.
To są tylko dwa przykłady z Nowego Testamentu. Okej, omówię to teraz w takim razie. Podobieństwa między Ewangelią i między objawieniem to są ważne rzeczy, dlatego że często mamy te powtórzenia, które istnieją, więc mamy Słowo Boga, które jest tytułem na Chrystusa. To jest wyrażenie, które jest użyte w Księdze Jana i też w objawieniu. Inne księgi nie nazywają Chrystusa Słowem. Okay? To jest bardzo ciekawe. Występuje w Ewangelii Jana i w objawieniu Jana, sugerując na to, że ten sam człowiek pisał te dwie księgi. Rozumiemy, o co chodzi? Okay. Drugie to jest to, że Jezus jest jako baranek. To prawda, że on jest użyty w Janie i w objawieniu, jest użyte troszkę inne greckie słowo. W objawieniu mamy zdrobnienie tego słowa, ale to jest dalej to samo słowo. Jeszcze inny autor, który używa Jezusa jako baranka, to jest Piotr. Tylko raz. Trzeci, mamy cytat z Zechariasza, który się okazuje tylko i wyłącznie w Ewangelii Jana i w objawieniu. Będziemy rozmawiali o tym cytacie, to są ci, którzy go przybili. To jest bardzo ważne za zrozumienie, co to znaczy, ale to zrobimy to później. Użycie dziwnego czasownika to jest coś, cośmy kiedyś pokryli w tej chiastycznej strukturze wiania pierwszych 18 wersetów. To jest słowo świątynować, nie ma oczywiście takiego słowa po polsku, to nie jest polskie słowo. Tak naprawdę Nie ma takiego czasownika w greckim też. To brzmi bardzo dziwnie w greckim, ale Jan robi to w czasownik, bo chce pokazać, że kiedy Chrystus mieszka w nas, On tak naprawdę świątynuje w nas. A więc On tworzy tą świątynię. Kto jest tą świątynią dzisiaj? My jesteśmy. A więc objawienie i Jan używa właśnie to samo. Co zrobiłem tak? Ja wróciłem chyba do
przodu.
Okej. Okay. Piąty punkt. To jest to. Objawienie księg. Przepraszam, tak. Tak, i przejdziemy przez to też. Tu mamy cytaty, gdzie to się znajduje. To jest powiedziane w dwóch księgach, jest powtórzone nawet kilka razy w objawieniu, szczególnie trzy razy. Szósty, niech ten, kto pragnie, co jest bardzo ciekawe, w synoptycznych Ewangeliach ten, kto jest głodny, przychodzi do Chrystusa. Na ogół. W objawieniu, w księdze Jana, w Ewangelii Jana, ci, co są spragnieni, przychodzą do Chrystusa. A więc wyrażenie chodzi o wodę, nie o jedzenie. Objawienie jest oparte na tym samym. Ten, kto pragnie. A więc ta woda, ten koncept wody jest bardzo ważny w pismach Jana. 7. Ojciec i syn, relacja. Oczywiście musielibyśmy czytać całą księgę Jana, żeby to zrozumieć i część objawienia. Ale ta relacja między Chrystusem i Jego Ojcem jest bardzo ważna. I w obydwu księgach jest bardzo szczególnie zaznaczona. 8. Słowo grom, które jest użyte w objawieniu i jest użyte w Jana tylko raz w Marku, ale odnosi się do synów gromu. Tak?
Tak.
Okej. Okay. Synowie gromu, oczywiście to odnosi się do Jana. A więc bardzo ciekawe, tylko to słowo grom jest użyte tylko w kontekstach w objawieniu i w księdze Jana też. I ostatnie, chodź i zobacz to zaproszenie, które jest wyrażone szczególnie w szóstym rozdziale objawienia, jest powtórzone więcej razy później nawet. W Ewangelii Jana jest to samo. Jest zaproszenie, abyśmy przyszli i coś zobaczyli. Okay? Także na podstawie tych 9 punktów, możliwe, że jest ich więcej, ja uważam, że ta księga, że te dwie księgi są napisane przez tego samego autora. Okay? Data pisania objawienia, nie będę wchodził w szczegóły w to, przeważnie ludzie myślą, że jest napisana w 81 do 96. Ja uważam, że była napisana gdzieś pod koniec 80 lat, tak mniej więcej. Ale to nie znaczy, że to jest prawda, nikt tak naprawdę nie wie. My wiemy, że mamy około gdzieś tego czasu.
Tradycja mówi, że Jan żył w Efezie przed wygnaniem do Patmos. Był więc przyjacielem kościołów, może nawet ich pastorem. Z książki widać, że 7 kościołów w Azji cierpiało duchowo. Mm-hmm. Dlatego Jan pisze do nich, aby ich podtrzymać na duchu i wykazać pewność życia wiecznego. Objawienie jest napisane w stylu listu. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kto go otrzymał.
Jest to normalne. Kiedy znamy ludzi, do których on pisze, znamy, jakie są ich problemy, jest nam lepiej ocenić i zrozumieć, dlaczego ta księga była napisana i co w tej księdze jest napisane. Mamy zewnętrzne problemy w tych kościołach i to chodzi o wszystkie kościoły. Cała księga jest napisana do 7 kościołów, także każdy kościół z tych 7 by to przeczytał i każdy z nich miał podobne problemy, dlatego że żyli w bardzo podobnym świecie. Mamy zewnętrzne problemy kościoła, mamy pogaństwo i udział w kultycznych, w lokalnych ucztach. Te lokalne uczty to były uczty, gdzie wszystko się działo. Mamy też prześladowanie przez Żydów, które było bardzo specyficzne w tych czasach. Tak naprawdę chrześcijanie nie byli prześladowani na samym początku przez pogan. Pierwsi ludzie, którzy zaczęli prześladować chrześcijan, to byli Żydzi. Dlaczego? Gdzie się spotykali pierwsi chrześcijanie? W synagogach. Okay? Dlatego Izraelici albo Żydzi dodali 13 błogosławieństwo, było ich 12 błogosławieństw pod koniec każdego spotkania i to 13 w sumie było przekleństwem na chrześcijan. Ten, który nie wyraził tego 13 błogosławieństwa, każdy Żyd wiedział, że to był chrześcijan i zaczęli ich prześladować. A więc w końcu chrześcijanie zaczęli się spotykać we własnych miejscach. Zaczęli tworzyć swoje własne kościoły, ale to były kościoły oczywiście domowe. Prześladowanie przez Rzymian, mamy ten sam kontekst. Oczywiście Rzymianie zaczęli prześladować chrześcijan nie dlatego, że byli chrześcijanami szczególnie, że wierzyli w coś dziwnego albo mieli swojego Boga. Problem dla Rzymian był taki, że mogłeś mieć swojego Boga, nie musiałeś czcić mojego Boga, którego ja miałem, ale nie mogłeś go poniżać. Ale co mówili chrześcijanie o innych bogach? Oni są fałszywi. Ich nie ma. To nie są prawdziwi bogowie. W takim sensie Rzymianie zrozumieli to, że chrześcijanie poniżają ich bogów i zaczęli ich prześladować. Mamy wewnętrzne problemy w tym kościele też, albo w tych kościołach. Mamy udział w ucztach pogańskich. To jest bardzo podobne do tego, co się dzieje tutaj. To jest zewnętrzny problem, ale też jest wewnętrzny problem. Wewnętrzny problem oczywiście, co mamy z tym zrobić, tak? Mamy brać udział w tym, czy nie. Jeżeli nie bramy w tym udział, jeżeli ja miałem sklep, najprawdopodobniej po tych ucztach, gdzie mnie nikt nie widział, nie byłem razem z nimi, nikt by nie przychodził do mojego sklepu, żeby kupić mój towar. A więc ja byłem zagrożony finansowo. Co, jakie były te uczty pogańskie? Co się działo na tych ucztach? Wszystkie niemoralności. Nie? A więc było jedzenie ofiarowane do innych bogów, był kult seksualny i wszystkie inne rzeczy, które mogły się dziać, to były rzeczy, które się działy z kobietą, z mężczyzną, mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta, ludzie, zwierzęta i tak dalej. Pytanie jest, czy ludzie w kościele mogli brać udział w tych ucztach? Oczywiście, jeżeli chodzi o to niemoralne zachowanie, większość ich, uważam, powiedzieli nie, ale rozdział, wiemy, był taki, że niektórzy mówili, tam nam w ogóle nie wolno iść, nawet zaglądać, niektórzy inni powiedzieli, okej, pójdziemy, przynajmniej się pokażemy, pochodzimy i wrócimy. Także jest pytanie, czy można tak zrobić, czy nie. To jest tak, jak mamy pytanie dzisiaj, czy możemy iść do miejsca, gdzie piją wódkę. Jest takie coś jak bar tutaj? Bar?
Nie?
Są? Nawet obok jest. O, no to okej. Okay. Także jest pytanie, czy chrześcijanie nawet powinni tam być. To jest problem, tak? Kiedyś w naszym kościele był problem, czy możemy iść do zobaczyć film w kinie. Może, może nie. Okej. Okay. Oczywiście, ups, przepraszam, muszę wrócić. Nie, coś robię źle. Okej. Okay. Jedzenie ofiarowane do bałwanom, żeśmy troszkę o tym rozmawiali, kiedy były ofiary dawane innym bogom, chrześcijanie, niektórzy czuli się, że nie powinniśmy tego spożywać, inni powiedzieli, że to nie ma problemu. Okay? I mamy na samym końcu niemoralność jako dopuszczalna forma zachowania. Pytanie jest, jak daleko mogli z tym pójść, żeśmy rozmawiali o tym troszeczkę. To jest ta chiastyczna struktura w objawieniu. Jeżeli chodzi o objawienie i strukturę objawienia, jest to bardzo skomplikowana księga, jeżeli chodzi o struktury. Jest wiele struktur podanych. Nie będziemy przechodzić przez te wszystkie struktury. Jest tego o wiele za dużo i każdy, ile jest teologów, tyle jest struktur. Także to nie jest temat, który jest wyczerpany. W każdym bądź razie większość teologów dzisiaj zgadza się, że takie rozpracowanie objawienia Jana jest w miarę właściwe. Także spojrzymy tylko na to. Oczywiście to jest chiastyczna struktura, która jest nierówna, to znaczy, że jest prostą chiastyczną strukturą, co znaczy, że ten punkt środkowy jest najważniejszy, tak? Pamiętamy chiastyczne struktury. A więc najpierw mamy prolog, później mamy epilog, które są bardzo porównane, jeżeli chodzi nawet o wyrazy, które są użyte, jest dosłownie to samo. Mamy obietnica dla tego, który zwycięży i w B primus, to są punkty, które odpowiadają do siebie. Mamy wypełnienie obietnicy dla tego, który zwyciężył. Tak? Widzimy te porównania tych, tak? Mamy zbawienie, zbawienna praca Boga, zakończenie, zakończona praca zbawienia. D, Boży gniew połączony z łaską i w D primus mamy ostateczny Boży gniew niepołączony z łaską. Kiedy mamy te ostatnie czasy, które nadeszły, ludzie wybrali, czy jest Bóg, czy nie ma Boga, czy chcą być z Bogiem, czy nie. Dlatego na początku jest to połączone z łaską, bo ludzie jeszcze wybierają, ale pod koniec tej Ewangelii, pod koniec tej księgi nie jest to połączone z łaską więcej, dlatego że ludzie już wybrali. Powiedzieli, nie, nie chcemy Boga, nie chcemy zbawienia, także nie ma innej opcji, ale pozostawić ich do własnego losu inaczej. E primus, Jan mówi, Jan musi prorokować dalej i E primus, Kościół głosi Ewangelię w ostatnich czasach i dojdziemy do tego, jak to jest oczywiście to trójanielskie poselstwo, jeżeli wiemy, który to jest rozdział. I F, mamy walkę pomiędzy Chrystusem i szatanem, także naprawdę cała Ewangelia albo objawienie Jana jest o tym punkcie, o tej walce, przez którą Chrystus przechodzi razem z szatanem. My jesteśmy jako ludzie wplątani w tą walkę. Okay? O czym jest objawienie? Dojdziemy do tego troszkę później. Mamy teraz porównanie między prologiem i epilogiem. Mamy dosłownie te same wyrażenia, słowo po słowo, wyrażeniu po wyrażeniu, skopiowane na początku, aż na sam koniec. Mamy ukazać swoim sługom, co ma się stać wkrótce. Jezus posyła aniołów swoich. Mamy błogosławiony ten, który trzyma. Mamy słów tego proroctwa. Mamy się trzymać tych słów tego proroctwa. Czas jest blisko. 7 kościołów i jest alfa i omega, co oczywiście jest tytuł na Chrystusa. W objawieniu, znaczy kiedykolwiek studiujemy jakiekolwiek proroctwa, mamy 4 główne szkoły, które nas uczą, jak interpretować proroctwa. Mamy futuryzm, gdzie większość chrześcijaństwa akceptuje futuryzm. Okay? Kiedy mówię o chrześcijaństwie, mówię o ludziach protestanckich. Kościół katolicki akceptuje albo futuryzm, albo preteryzm. Okay? Obydwie formy są zaakceptowane. Jest dzisiaj bardzo mało protestantów, którzy używają pretoryzm, dlatego że był bardzo niepopularny. Był może bardziej popularny w pierwszej erze naszej, nie, w pierwsze 100 lat naszej erze, ale tak naprawdę później był niepopularny, dlatego że nic się z tym nie dzieje. Zobaczymy dlaczego. Futuryzm, zrobimy to najpierw. Futuryzm był wypracowany albo może nie wymyślony, on nie był zupełnie wymyślony przez tych ludzi, których mam tutaj na planszy. On się zaczyna troszkę wcześniej w sumie. Ciekawe, zaczyna się w sumie od Żyda. Ale nieważne, nie będziemy mówić o futuryzmie, gdzie jak się zaczyna. W każdym razie ten futuryzm, który dzisiaj istnieje, albo forma tego, była zaznaczona bardzo szczególnie i wypracowana przez Francisco Rivera, jest w sumie najbardziej znany, jeżeli chodzi o futuryzm. Kto był Francisco Rivera? On był jezuitą. On był bardzo wiernym katolikiem. Co znaczy jezuita? To są ci, którzy mają... Co? Society of Jesus. Jak to się mówi po polsku? Nie, society to jest społeczeństwo Chrystusa? Towarzystwo Chrystusa? Okej. Okay. A więc on należał do tej organizacji albo do tego zakonu inaczej. To jest zakon, który odda życie za papieża. A więc on wymyślił ten futuryzm. Razem z nim był Robert Bellarmine, który był kardynałem, ale też był jezuitą. Okay? Co uczy futuryzm? Futuryzm uczy jednej rzeczy bardzo szczególnie. Futuryzm uczy tego, że mamy proroctwa jakieś i które są wykonane do czasu Kościoła, to znaczy do czasu, kiedy Kościół zaczyna istnieć, w latach mniej więcej jakieś 300 naszej ery, tak? Gdzie Kościół zaczyna istnieć. Później jest taka wielka dolina, której prorok nie widzi i dopiero później, pod sam koniec tego proroctwa, prorok widzi te ostatnie 7 lat. Około ostatnie 7 lat. Niektórzy się różnią, czy to jest 7, czy tak, ale na ogół myślą, że to jest 7 lat. I te ostatnie 7 lat to jest to, co jest opisane w Księdze Objawienia od rozdziału 4 aż do rozdziału 22. Cała księga To jest tylko to, co będzie w przyszłości, tego nie ma w tej chwili, bo w tej chwili mamy tą wielką dolinę, którą prorok nie widział. Okay? Rozumiemy to? Okay. Pretoryzm natomiast uczy, który był wymyślony przez Louis de Alcaraz, pretoryzm uczy jedną rzecz, że to jest, to oczywiście z łaciny, pretoryzm to znaczy przeszłość. Okay? A więc wszystkie proroctwa w objawieniu, o, zapomniałem jedną rzecz. Futuryzm uczy, że objawienie 1 do 3 to jest pierwsze 100 lat. Ale później, albo gdzieś tam, reszta objawienia to jest rozdział 4 do 22, co jest te ostatnie 7 lat. Okay? Pretoryzm natomiast uczy, że cała księga objawienia i cała księga Daniela w tym samym momencie już jest wypełniona przez jakieś 100 lat naszej ery. Okay? A więc 100 lat po Chrystusie już wszystkie proroctwa były wypełnione, nie ma ich więcej. Dlatego widzimy, dlaczego ta teoria nie była bardzo popularna. Ona była popularna mniej więcej do pierwszych 100 lat, ale później oczywiście nie ma na co czekać, no to po co w ogóle czyta się objawienie, nie? Idealizm to jest ta bardziej nowoczesna szkoła, która nas uczy, jak interpretować objawienie. I ona, co naprawdę mu uczy, to jest to, że bezhistoryczny opis Bożej miłości. A więc wszystko, co jest wyrażone w objawieniu, jest wyrażone jako miłość Boga i on wyraża tą miłość przez różne symbole, przez różne rzeczy, ale nie można tego przyłożyć do historii, tego nie można zauważyć nigdzie indziej w naszej realności. To jest inaczej abstrakcja, która istnieje tylko w Bogu, okay? Której my niezupełnie też możemy zrozumieć. I czwarty to jest historycyzm, który uczy, że rozwój historii od czasu proroka do przyjścia Chrystusa. To jest dokładnie to, co żeśmy nauczali, to jest dokładnie to, co wcześniej protestanci nauczali też, ale w końcu protestanci zmienili na futuryzm. I większość protestantów dzisiaj albo kościołów protestanckich uczy futuryzm. Większość. Okay? Ja uważam, że historycyzm jest o wiele lepszym tłumaczeniem. Poza tym Chrystus, uważam, też był historycyzmem. A dlaczego? Dlatego, że on mówi, jeżeli zobaczycie te rzeczy, które prorok Daniel mówił, tak? A więc do czego on się odnosi? Do jakiejś realności rzeczywistej, która się wydarzy, o której prorok mówił. A więc kiedy to widzicie, będziecie wiedzieć, że czas przyszedł. A więc mamy aplikację historycyzmu w słowach Chrystusa. Okej? Ma sens? Okej. Czyli są jakieś pytania, zanim przejdziemy do pierwszego rozdziału drugiej Ewangelii Jana? Nie ma. Okej. To weźmiemy przerwę 3 minuty, tak? I idziemy dalej.